Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poruszającej tematy obecne podczas Kongresów Polska Wielki Projekt. Think tanku, który od ponad dekady zajmuje się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. Moim gościem jest dziś profesor UAE, doktor habilitowany Michał Michalski, kulturoznawca, etyk gospodarczy, badacz współzależności między kulturą, rodziną i gospodarką, prezes IWORIS, czyli Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor.
Tematem naszego spotkania będzie konferencja, która odbędzie się 1 i 2 grudnia. Konferencja Polski model kapitalizmu. Tutaj jest kropka. I drugi człon tytułu tej konferencji to po pierwsze człowiek. Panie profesorze, skąd pomysł na taką konferencję? To już jest druga tego typu konferencja, która reklamuje się jako najodważniejsza konferencja ekonomiczna w Polsce. Największe wydarzenie ekonomiczno-społeczne, w którym biorą udział wybitni naukowcy światowej klasy, eksperci, decydenci polityczni, menedżerowie sektora prywatnego i NGO. Jaka jest idea tej konferencji, która wyraża się w tym tytule, w którym mowa jest o kapitalizmie, ale i o człowieku?
Mam przyjemność i mamy też jako IWORIS przyjemność też współpracować z Fundacją Projekt.pl już od dłuższego czasu. Między innymi realizowaliśmy z nimi taki raport o prorodzinnych rozwiązaniach w polskich firmach. I ta konferencja jest kolejnym konsekwentnym krokiem Fundacji Projekt.pl właśnie w stronę tego, żeby rozwijać rozmowę o tym, jakiej gospodarki dla Polski chcemy, o tym, żeby zastanawiać się, co w tym szczególnym czasie, bo rzeczywiście czas po COVID-zie, czas toczącej się wojny, czas jednak dosyć też nowy i pod wieloma względami niepokojący gospodarczo dla całego świata, myślę, to jest ten moment właśnie, kiedy warto postawić te pytania, bo ten pierwszy człon tytułu, Polski model kapitalizmu, myślę, to jest właśnie ten bardzo odważny człon, bo myślę, że przez wiele lat w ostatnich dekadach trochę się rozglądaliśmy raczej po świecie i patrzyliśmy, który model sobie wziąć i tu wdrożyć w Polsce. Natomiast i sytuacja dzisiejszej ekonomii, która, powiem tak, no od kryzysu w 2008-2009 roku, no coraz częściej, i chyba to dobrze, no ma odwagę rozkładać ręce i przyznawać, że rzeczywiście ekonomia nie jest w stanie wszystkiego wymyśleć, albo przynajmniej ta ekonomia, którą znamy, którą nas uczono w szkołach, czy która dominowała, na przykład ekonomia neoklasyczna, która oczywiście pod wieloma względami się sprawdziła, ale w wielu kwestiach, no chociażby właśnie kwestii tego drugiego członu, po pierwsze człowiek, no chyba miała pewne deficyty, więc idea tej konferencji, której już należy pogratulować tego pomysłu, tego kierunku, właśnie jest taka, żeby ożywić dyskusję i włączyć do tej dyskusji o tym, jakiej gospodarki, ale też pośrednio jakich relacji między gospodarką a społeczeństwem chcemy w Polsce, bo ten drugi człon właśnie do tego wprost nawiązuje, czyli po pierwsze człowiek. Dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że to człowiek jest najważniejszym źródłem konkurencyjności rozwoju i dobrze, że ta konferencja głośno i wyraźnie to mówi.
Tylko dodam, że można się cały czas zarejestrować na tę konferencję. Na stronie Fundacji Projekt.pl taki link do rejestracji jest. Konferencja międzynarodowa odbędzie się w Warszawie, ale z pewnością też będzie jakiś stream przeprowadzony z tej konferencji. Wracając do naszego tematu, do tematu naszej audycji. Czy Polska jako kraj duży w Europie ma w ogóle taki potencjał gospodarczy, ekonomiczny, żeby wypracować taki polski model kapitalizmu? Czy to nie jest jakieś założenie utopijne i czy takich modeli kapitalizmu jednak trochę nie testowaliśmy różnych w poprzednich latach? I skąd właściwie taka potrzeba? Czy jest realna szansa na wypracowanie takiego współczesnego modelu? I czy są podobne, przepraszam, trochę dużo tych pytań, ale czy są podobne próby? Czy to się na świecie dzieje? Czy państwa faktycznie dostosowują ten ogólny, powiedzmy, model kapitalizmu, zasady, które kapitalizmem rządzą, do swojej specyfiki? Czy to się dzieje na świecie?
Oczywiście. Po pierwsze, można powiedzieć, że jak spojrzymy na to, jak różne państwa tworzą czy kształtują swoje systemy gospodarcze, to one zawsze gdzieś oscylują pomiędzy tak zwanym czystym kapitalizmem, a czystym socjalizmem, bo myślę, że można zaryzykować takie twierdzenie i powiedzieć, że czysty, 100% kapitalizm nigdzie nie został wdrożony i tak samo czysty, 100% socjalizm. No, więc zawsze to jest pewne szukanie pewnego optimum. Krótko mówiąc, tak, co to może znaczyć? To znaczy zawsze i w praktyce polityki gospodarczej widzimy, myślę w każdym miejscu na świecie, że chodzi o rozstrzygnięcie też jednego z głównych dylematów, czyli ile państwa w gospodarce, ile własności prywatnej, ile inicjatywy, ile wolności gospodarczej. Jak patrzymy też na społeczeństwo jako podmiot tej polityki gospodarczej, rynek pracy i tak dalej. Więc to się dzieje i ta kontekstualność, na którą też pośrednio pani pytania uwagę zwracają, jest dzisiaj czymś w ekonomii oczywistym, że czas rozwiązań jednych, idealnych dla wszystkich, myślę, już minął. Dzisiaj gospodarki bardzo mocno swój konkretny kontekst biorą pod uwagę. Oczywiście z uwzględnieniem tego, że dzisiaj w tym coraz bardziej zglobalizowanym świecie jesteśmy systemem naczyń połączonych, więc oczywiście budowanie systemu, który byłby hermetyczny w pewnym sensie taką gospodarką zamkniętą, to oczywiście jest utopia. Natomiast rzeczywiście każde państwo, po pierwsze, troszczy się o swój interes gospodarczy i dlatego też każde mądre państwo, powiedziałbym, i świadome, tak, troszczy się o to i buduje swój model gospodarczy taki, żeby on był optymalny i rozwojowy. I Polska, wracając do kolejnego pytania, Polska, myślę, jak najbardziej zasługuje na taką debatę i wypracowanie swojego polskiego modelu kapitalizmu. Tym bardziej, że mamy przecież w Konstytucji zapisane hasło społecznej gospodarki rynkowej, które mam wrażenie, że nie zostało jeszcze do końca czy jednoznacznie wypełnione treścią, więc być może to jest też ten moment, kiedy warto odpowiedzieć sobie jako Polacy, jako polscy przedsiębiorcy, polscy rządzący, polskie instytucje, które też ekonomią, gospodarką się zajmują, co to ma znaczyć, ta społeczna gospodarka rynkowa, bo że to ładnie brzmi, to wiemy, natomiast jaką treścią chcemy to wypełnić?
Ta społeczna gospodarka rynkowa to od razu nasuwa mi skojarzenie z społeczną nauką Kościoła i też z myślą Jana Pawła II w ogóle o myśleniu też. No, Jan Paweł II nie był orędownikiem, wiadomo, systemów socjalistycznych, totalitarnych. Był, można chyba tak powiedzieć, że jednak orędownikiem systemów gospodarczych opartych na wolności, ale też zwracał uwagę na to, że te systemy gospodarcze, ekonomiczne funkcjonowania w społeczeństwie no nie mogą opierać się na jakimś wyzysku i muszą zakładać to, że państwo w jakimś sensie, w jakimś zakresie taką rolę opiekuńczą nad częścią społeczeństwa, która nie jest gotowa, nie ma tych warunków, żeby sama sobie radzić, to państwo musi tą rolę sprawować taką opiekuńczą też.
Tak, myślę, że to słowo społeczna w tym haśle, społeczna gospodarka rynkowa, to jest właśnie ten sygnał nawiązujący też do, myślę, w przypadku Polski mocno do katolickiej nauki społecznej, która bardzo mocno ten aspekt właśnie odniesienia do człowieka, tak? Człowieka jako podmiotu w ogóle życia społecznego i życia gospodarczego zarazem uwzględnia. I tak, o to tu w dużej mierze chodzi. Myślę, że tak jak widzimy politykę gospodarczą ostatnich lat, to ona w dużej mierze właśnie też stara się o tym pamiętać i chociażby przykładem, który to wyraźnie pokazuje, no jest polityka rodzinna, która rzeczywiście przed 2015 rokiem, że właściwie pozostawała w dużej mierze na poziomie deklaracji, a rzeczywiście od 2015 roku myślę, że można powiedzieć, że zaczęła realnie być realizowana, rozwijana. I w tej konferencji też ten wątek rodziny, w ogóle pracy opiekuńczej, pracy wychowawczej pojawia się. I też organizatorzy pisząc o konferencji, no właśnie zwracają uwagę na to, że ten wątek nieczęsto właśnie się pojawia. I ja też rzeczywiście, tak wspominając początki swoich badań nad znaczeniem rodziny dla gospodarki, rzeczywiście pamiętam i widzę nadal, że tych ekonomistów, ja bym powiedział tych odważnych ekonomistów i tych, którzy patrzą szerzej na właśnie te współzależności jest ciągle niewielu i tym bardziej ciągle musimy wyraźnie mówić, że bez tej pracy opiekuńczej, wychowawczej, bez, mówiąc językiem ekonomicznym, tworzenia kapitału ludzkiego i społecznego, który no, głównie dokonuje się w codziennych relacjach rodziców z dziećmi. To trzeba głośno i wyraźnie mówić. Bez tych kapitałów nie będzie żadnego rozwoju, nie będzie żadnego dobrobytu. Niedawno między innymi prezes Narodowego Banku Polskiego, kiedy zwraca uwagę na trzy główne bariery, które mogą zahamować rozwój naszego państwa, naszej gospodarki. Jedną z tych głównych trzech barier jest właśnie demografia. Tak? A więc jeżeli nie będzie realnej i konsekwentnej polityki rodzinnej, to nasze najlepsze technologie, najlepsze pomysły gospodarcze albo zostaną przejęte, przechwycone, bo tu nie będzie rynku, tu nie będzie rozwoju, albo po prostu się nie pojawią. Mhm.
Mówimy tutaj o demografii. Pan jako prezes Iworis, jak widziałby pan też tę rolę edukacji młodych pokoleń, młodych ludzi? Bo często mówi się o takich badaniach, które pokazują, że dzieci, młodzież w krajach na przykład Europy Zachodniej swoją przyszłość, swoje kariery widzą jako influencerzy, youtuberzy i podaje się jako kontrast, jako przykład wypowiedzi dzieci na przykład z Chin, które chciałyby być astronautami, matematykami. Tutaj też wydaje mi się ten potencjał taki wśród młodych ludzi powinien być rozwijany, żebyśmy po prostu mieli chyba kadry, które będą w stanie tą naszą gospodarkę, ten już wymarzony polski model kapitalizmu poprowadzić.
Myślę, że żyjemy w takim momencie, gdzie rzeczywiście dajemy się niekiedy, i także myślę młode pokolenie, uwieść takiej wizji, że właściwie teraz to już większość rzeczy, czy najważniejsze rzeczy się dzieją w sieci, w internecie i rzeczywiście automatycznie niejako chciałoby się właśnie tam lokować swoją przyszłość, karierę. Oczywiście to jest jakiś nowy obszar też gospodarki i życia społecznego w ogóle, natomiast no, nie zapominajmy o tym, że tak zwana infrastruktura to jest coś, co jest nam niezbędne do życia, a więc zawody, które, czy specjalności, czy obszary, które będą, są niezbędne do tego, żeby w ogóle na przykład infrastruktura informatyczna zaistniała, czy w ogóle, żeby powstawały nowe komputery, żebyśmy mogli zwyczajnie codzienne swoje potrzeby realizować, no ta masa zawodów, która być może dzisiaj właśnie nie wygrywa w rankingach, jest tak samo nadal potrzebna. Myślę, że w tym sposobie edukowania ja czasami tak żartobliwie na zajęciach z zarządzania mówię studentom, szanowni państwo, bez względu na to, co będziemy tu mówić, koncepcje, które będziemy omawiać, jeżeli mają państwo jakąś okazję, szansę, rodzice, dziadkowie, ogródek, nauczyć się uprawiać warzywa i tak dalej, to zachęcam do tego, żeby tą umiejętność nabyć, bo tak naprawdę my nigdy nie wiemy, w jakich czasach będziemy żyć, a te umiejętności się zawsze przydadzą, a więc oczywiście świat wirtualny coś nowego wnosi, nowe możliwości daje, ale on nie anuluje tak naprawdę tych konkretnych, realnych działań, potrzeb, zawodów, aktywności, dzięki którym żyjemy.
W 2014 roku opublikował pan monografię habilitacyjną Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej. I chciałam tutaj przyczepić się do tego ostatniego członu tego tytułu, kultura gospodarcza. Czy właśnie nie brakuje nam obecnie pewnego nacisku albo mówienia o w ogóle etosie pracy? O tym, żeby wyrabiać wśród młodych ludzi w ogóle w społeczeństwie coś takiego jak etos pracy.
Tu zacznę od pozytywnego sygnału, to znaczy na poziomie programów nauczania, tego co w szkołach, treści, które w szkołach w tym względzie się pojawiły, to trzeba powiedzieć, że mamy dużą pozytywną zmianę, bo rzeczywiście przedmioty różne, podstawy przedsiębiorczości, jakaś podstawowa wiedza ekonomiczna, której za moich czasów nie było w szkole podstawowej czy liceum albo w śladowych ilościach, ona dzisiaj jest rzeczywiście. Natomiast ten etos pracy nie powstanie dzięki wiedzy tylko i wyłącznie, albo to nie wiedza będzie decydować o tym. Tu trzeba zrobić krok wcześniej. Tak naprawdę ten etos pracy ma największe szanse, żeby powstał w domu, bo to tak zwane ekonomicznie czy socjologicznie mówiąc miękkie ludzkie umiejętności, które w głównej mierze nabywamy w domu, to one będą decydowały, czy te młode, przyszłe pokolenia będą w stanie współpracować, komunikować się, krytycznie myśleć, negocjować i także dyscyplinować siebie, tak? Czyli na przykład wytrwać, utrzymać pracę, którą uda mi się zdobyć, bo z tym się okazuje w ostatnich latach w młodych pokoleniach jest coraz trudniej, a więc edukacja owszem, Natomiast socjalizacja, czyli to, co się dzieje w ramach wychowania w domu. I tutaj pewnie wyzwaniem naszych czasów jest to, że no trzeba szczerze jakoś powiedzieć, że w dużej mierze dzisiejsze dzieci czy młodzież dorastają w warunkach, gdzie właściwie wszystko jest. Tak statystycznie ujmując. Tak?
Ja się spotkałam z takim określeniem, że jest to pokolenie płatków śniegu. Bardzo delikatnych, wrażliwych na wszystko, ale też bez żadnych umiejętności, zdolności właściwie do czegokolwiek.
Tak, więc... Tak jest. Myślę, że sztuką dla nas dzisiaj, rodziców, jest z jednej strony oczywiście, bo w sensie materialnym rzeczywiście marzyliśmy o tym i rzeczywiście dzisiaj to realizujemy, żeby móc też żyć na wyższym poziomie i też jednocześnie naszym dzieciom lepsze warunki zapewnić, tak? Natomiast sztuką, moim zdaniem, w tej całej sytuacji dobrobytu jest równocześnie też pomóc naszym dzieciom, pomóc młodemu pokoleniu, no właśnie, nauczyć się odpowiedzialności, uczyć się rzetelności. Krótko mówiąc, dzielić się obowiązkami także z dziećmi w ramach prowadzenia domu, tak?
Czy możemy powiedzieć, że takie wychowanie bezstresowe nie zdało w takim razie egzaminu, że jednak takie klasyczne wychowanie oparte na podziale jakichś obowiązków, na wymaganiu, na pewnym przekazywaniu kompetencji, ale też na obarczaniu jakimiś konkretnymi obowiązkami, że to się o wiele bardziej sprawdza i kształtuje młodego człowieka, przygotowywuje go lepiej do przyszłego życia jako dorosły?
Oczywiście, gdyby coś takiego się stało, że nagle dorosłość staje się bezstresowa, a wiemy, że taka nie jest, no to gdyby tak się jakoś cudownie stało, to oczywiście wychowanie bezstresowe miałoby sens, ale wychowanie bezstresowe, można powiedzieć, w cudzysłowie przygotowuje dzieci na brutalne starcie ze światem, w którym jest stres. I stres nie jest tylko zły, tak? Różne emocje i tak dalej, one po prostu z tym się zetkną w dorosłości, więc naszą rolą jest przygotować je nie na to, krótko mówiąc, na autentyczny świat, w jakim będą żyły, a nie na jakiś świat złudzeń, którego nie ma.
Jak zawsze mam pana profesora w studiu, prezesa poznańskiego IWORIS, to zawsze też przepytuję na temat obecności Instytutu na różnych też konferencjach, bo wiem, że szeroko państwo tutaj reprezentują Poznański Instytut na świecie i w Europie i w Polsce. Ta konferencja, o której dzisiaj rozmawiam, odbędzie się w Warszawie, no ale też Poznański Instytut IWORIS będzie tam obecny.
Tak, no bardzo się cieszę, że grono naszych ekspertów i też nasze działania tutaj powodują, że mamy szansę uczestniczyć w różnych wydarzeniach. W ostatnich miesiącach na przykład uczestniczyliśmy w jednej konferencji w Paryżu. Ja też reprezentowałem IWORIS na konferencji w Narodowym Banku Rumunii w Bukareszcie. W takiej właśnie dyskusji poświęconej znaczeniu rodziny dla gospodarki.
Czyli, przepraszam, takie dyskusje się toczą w Europie, tak? W innych krajach też widzą podobne problemy jak u nas w Polsce.
Tak, zaczynają te dyskusje się toczyć. Francja, ten Paryż, o którym wspomniałem, rzeczywiście tu pewnie ma najwięcej różnych doświadczeń i zasług. Ja miałem też osobiście okazję spotkać profesora Jean-Didier Lecaillon, z którego książki mocno czerpałem i którą się inspirowałem gdzieś tam 20 lat temu. Pokazałem mu tą książkę i co ciekawe był zdziwiony, bo nie wiedział, że ta polska książka wyszła w Polsce, więc akurat dzisiaj miałem okazję też mu wysłać tą książkę pocztą. Tak, te dyskusje się rozwijają, toczą, zaczynają na szczęście coraz częściej właśnie ekonomiści, ale nie tylko ekonomiści, widzieć, że sam rozwój, sama koncepcja ekonomiczna to jest tylko pewna rama, którą, jeżeli nie wypełnimy jej realną treścią, a tą realną treścią są ludzie, są relacje, społeczeństwo, to najlepsze koncepcje ekonomiczne po prostu nie wyjdą z książek, bo nie będą mogły być zrealizowane.
Podczas konferencji Polski Model Kapitalizmu po pierwsze człowiek. Na tej konferencji będą też eksperci, którzy reprezentują między innymi Goethe Universität Frankfurt, Universität of Oxford, London School of Economics and Political Science, też Uniwersytet z Nowego Jorku. Czego my możemy oczekiwać od ekspertów, od badaczy z tych ośrodków zagranicznych? Jakiego rodzaju wiedzy, czy wymiany doświadczeń? Czy to rzeczywiście się potem jakoś przekłada na późniejszą współpracę, jakieś wprowadzanie realnych rozwiązań? Trudno mówić w przypadku konferencji o jakiejś bardzo sprawczej mocy, ale intelektualnych owocach, które mogłyby być później przeniesione w praktykę.
Takie konferencje rzeczywiście z daleka mogą czasami robić wrażenie, aha, spotkali się, pogadali i tak dalej. Natomiast takie realne spotkania, tym bardziej z ekspertami z innych krajów, to jest ogromna szansa, żeby postawić pytania, żeby posłuchać, co u nich nie zadziałało, albo jakich błędów my nie popełniajmy, tak? Bo oczywiście doświadczenie Polski ostatnich 30 lat to jest w dużej mierze takie gonienie, czy podglądanie, patrzenie, kto co robi dobrze gdzie indziej i jak to przenosić na nasz grunt, więc tego typu konferencje, tu spodziewam się, że będzie rzeczywiście po pierwsze taka wielostronna analiza, czy spojrzenie właśnie na to, co działa w tym dzisiejszym kapitalizmie, a co nie działa, czyli w którą stronę na pewno nie iść. Po drugie, no właśnie dyskusja ogniskowana wokół naszego kontekstu, a nie w ogóle o kapitalizmie dzisiaj, więc tu widzę takie dwie wartości, które z tej konferencji się, myślę, wyłonią, a współpraca, tak jak znamy też i widzimy działania Fundacji Projekt.pl, to są właśnie na przykład raporty, do których są zapraszani różni eksperci. W naszym przypadku to był zapraszany też w jednym raporcie profesor Jakub Bisański, socjolog, ja w tym raporcie o prorodzinnych rozwiązaniach w polskich firmach, dr Krzysztof Schwarz także. I tutaj myślę, że kolejnym krokiem, tak działa też Fundacja Projekt.pl, będzie jakaś konkretyzacja. Czy to będzie raport? Podejrzewam, że być może, na pewno nagranie, zachęcam też do tego, żeby na przykład nagranie z zeszłorocznej konferencji też, które jest dostępne na YouTubie, obejrzeć. Tam jest bardzo dużo cennego materiału, cennych wypowiedzi różnych ekspertów.
To w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt był profesor doktor habilitowany Michał Michalski i zapraszamy razem z panem profesorem, również prezesem Poznańskiego Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie na konferencję zorganizowaną przez Fundację Projekt.pl, na konferencję Polski Model Kapitalizmu. Po pierwsze człowiek. Konferencja 1-2 grudnia w Warszawie, ale na pewno będzie stream na stronie Fundacji Projekt.pl. Bardzo serdecznie zapraszamy i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.